Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Pytanie na dziś brzmi, czy siedzenie pomaga się uczyć? Na czym polega rola ciała i ruchu w uczeniu się? John Dewey, amerykański pedagog, którego dzieła w istotny sposób wpłynęły na myślenie o edukacji, wiele miejsca w swoim piśmiennictwie poświęcił konieczności ruchu i działania przez uczniów. Od wydania jego prac minęło ponad 100 lat i kiedy patrzymy, jak wygląda szkolna klasa, uczniowie mają w niej przede wszystkim jednak siedzieć. Porozmawiajmy dziś o ruchu i roli ciała w uczeniu się. Moimi i Państwa gośćmi są Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Polskiej Akademii Nauk.
Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
Panie profesorze, jaką rolę odgrywa ciało i ruch w uczeniu się?
No, temat rzeka. Po pierwsze jest tak, że rola tego ruchu w procesie edukacji troszkę się zmienia w zależności od rozwoju, poziomu rozwojowego uczniów. Bo jeżeli mówimy o edukacji dzieci małych, no to mówimy przede wszystkim o edukacji w formie zabaw, w tym zabaw ruchowych. Taka pierwotna zabawa jest przecież zabawą ruchową. Ona dostarcza przyjemności, dostarcza różnych okoliczności, w której mogą dzieci czegoś się uczyć. Ruch jest także elementem utrzymania we właściwej kondycji naszego mózgu. Ja należę do pokolenia, gdzie elementem bardzo twardo respektowanym przez pedagogów w młodszych klasach szkolnych była gimnastyka śródlekcyjna.
Naprawdę?
Tak. W połowie lekcji pani mówiła, wstajemy, poruszamy rączkami, podskakujemy. Była 2-3-minutowa gimnastyka śródlekcyjna. Ta gimnastyka śródlekcyjna, tak jak z perspektywy czasu na to patrzę, była absolutnie fundamentalnym i fenomenalnym zabiegiem. Ona przecinała pewną sytuację, mianowicie doprowadzała do końca coś, co wiązało się na przykład z jakimś wysiłkiem, prawda? No bo rysowaliśmy wtedy w zeszytach różne szlaczki, prawda? Pisaliśmy literki, różne zadania takie typowo szkolne realizowaliśmy i one oczywiście są nużące. Dla dziecka są to nużące zadania. Taka gimnastyka śródlekcyjna, która wiąże się z pewnym rozluźnieniem motorycznym, prawda? Bo jak siedzimy, to jesteśmy usztywnieni i działa system, który neurofizjolog by nazwał przede wszystkim systemem hamowania. Tak? Znaczy, my przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby się nie poruszać. Co w przypadku młodych ludzi jest bardzo trudne. I to jest męczące. W związku z tym ta gimnastyka jest momentem, w którym można było od tego odpocząć. Dla naszego mózgu to jest zupełnie nowa fala, powiedziałbym, ukrwienia. W związku z tym i zmiana pola uwagi, koncentracji wzroku na obiektach dalekich, a nie obiektach bliskich. Innymi słowy, to był bardzo ważny element prawidłowego przebiegu lekcji. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj. Mam obawy, że presja czasu i materiału jest tak duża w szkołach, że chyba rzadko nauczyciele. Troszkę ta technika odeszła w niepamięć, w moim przekonaniu, ze szkodą dla uczniów, ze szkodą dla całej edukacji. Ale są też takie aspekty ruchu, które wiążą się bezpośrednio z zadaniami edukacyjnymi. Przeprowadzono badania, także na szympansach, z których wyniknęło, że na pewnych etapach powstają różnice w uczeniu się u samic i u młodych samców szympansów. Jest pewna klasa zadań takich poznawczych, kiedy one rozpoznają różne obiekty na ekranach komputerów i uczą się wskazywać właściwe odpowiedzi. I na takim młodzieńczym etapie rozwoju samce wypadały słabiej. jak zmieniono sytuację treningową na taką, w której one mogły się więcej poruszać, to wyniki się wyrównały, a nawet samce przewyższyły samice. Innymi słowy, wprowadzenie elementu ruchów poprawiło efekty edukacyjne.
Przepraszam, żebym tak zrozumiała, czyli oznacza to, że osobom płci żeńskiej, czy istotom płci żeńskiej bardziej naturalne dla nich jest brak ruchu i wtedy się uczą lepiej.
Ja bym nie poszedł na taką generalizację. Na taką generalizację bym się nie zdecydował. Aha. Aczkolwiek różne potrzeby w tym zakresie są dosyć oczywiste. I zresztą także na ludzkich dzieciach to sprawdzono, prawda? Że elementy ruchów wprowadzane na przykład do nauczania matematyki poprawiają efekty edukacyjne. Ale ma pani rację, są różnice międzypłciowe. No na przykład duża część młodzieży ma kłopoty uwagowe. Coś, co dawniej się nazywało taką nadpobudliwością psychoruchową, ma na przykład różną manifestację w zależności od płci. Chłopaki latają po ścianach. Są właśnie nadpobudliwi ruchowo. Dziewczęta tego nie robią, ale mają kłopoty uwagowe. To są często takie sytuacje takiego zastygnięcia, jakby braku kontaktu z rzeczywistością i inna manifestacja. W związku z tym ten ruch jest elementem, o którym trzeba myśleć w procesie edukacji. No na przykład ta tendencja do tego, żeby dzieci siedziały, o której pani wspomniała, żeby to wszystko było takie nieruchome, sprawia, że środowisko szkolne jest trudniejszym środowiskiem dla chłopców. Mamy zjawisko polegające na tym, że większy procent chłopców odpada z systemu szkolnego, ponieważ populacja chłopców jest bardziej rozstrzelona niż populacja dziewcząt, między innymi w zakresie ruchowym.
Czyli są większe różnice, tak?
Są większe różnice.
Między chłopcami z tego samego rocznika.
Skrzydła rozkładu są silniejsze, że tak powiem, nawet jeśli pod względem różnych charakterystyk średnie są te same, to chłopcy mają silniej wysycone skrzydła rozkładu, zarówno lewe, jak i prawe tego rozkładu. I to sprawia, że ich zderzenie z tym wąskonormatywnym systemem edukacji jest trudniejsze.
Ale czy to oznacza, że ruch w szkole, jego sens polega przede wszystkim na takim resecie, czy takim odpoczynku dla mózgu, czy ma jeszcze jakieś inne znaczenie? Bo pytam o to dlatego, że wspomniał pan o nauczaniu matematyki i tym, że jest jakiś rodzaj ruchu, który jest korzystny też dla na przykład uczenia się tego przedmiotu.
Ja myślę, że my po prostu jako konstrukty biologiczne jesteśmy stworzeni do ruchu, a nie do siedzenia nieruchomo. I że naturalną sytuacją jest to, że my się poruszamy. Proszę zauważyć, jak niewiele osób jest zdolnych do siedzenia nieruchomo na krześle przez długi czas. Ruch jest bardzo ważną potrzebą biologiczną.
Pani Zuzanno, a w jaki sposób Centrum Nauki Kopernik wykorzystuje tę potrzebę i naturalną gotowość i skłonność do ruchu, do działania?
Przede wszystkim na tym, że dajemy zwiedzającym możliwość do wykorzystywania eksponatów w taki sposób, w jaki chcą, czyli pociągania za wajchę w górę bądź w dół albo w bok, do przyciskania różnych przycisków, manipulowania i interakcji z eksponatami.
Czyli wolno się po prostu tak ruszać.
Wolno wszystko ruszać, dotykać, zgniatać, miażdżyć.
Ale to jest chyba właśnie to działanie, które wywołuje największy niepokój, bo jednak wracam do tego, że człowiek uczący się wygląda jak taki stoi w skupieniu i kontempluje. A widzę, że państwo jakoś mówią, że człowiek uczący się raczej działa. Jak to jest? Czy to są jakieś fazy? Właśnie wspominał pan profesor, że to są fazy rozwojowe, że małe dzieci bardziej działają, a starsi bardziej na siedząco się uczą?
Dlatego małe dzieci w Centrum Nauki Kopernik biegają od jednego eksponatu do drugiego, bardzo wyraźnie manifestując swoją radość z uczenia się.
Ja bym też nie zaryzykował takiego stwierdzenia, że typową sytuacją nauki człowieka dorosłego to jest sytuacja przywiązania do krzesła, prawda, i siedzenia murem za biurkiem. Myślę, że uczymy się bardzo wiele, przemierzając nowe przestrzenie, chodząc po nowych miastach. To jest cały czas mówimy o procesie uczenia się. Jest pewna klasa zadań, do których potrzebna jest ta chwila skupienia, wyciszenia ruchowego, koncentracji na jakimś zadaniu poznawczym. Paradoksalnie tych zadań nie ma znowu aż tak wiele. Myślę, że nasza szkoła jest bardzo mocno przekrzywiona w stronę takiej struktury tej sytuacji uczenia się i ona dominuje jako pewna aranżacja fizyczna, powiedziałbym, środowiska edukacji, ale tak naprawdę tylko niewiele zadań edukacyjnych wymaga tego, żeby człowiek siedział i skupiał wzrok na zeszcie.
A jakie to są zadania, te, dla których naprawdę lepiej jest usiąść, uspokoić się, przestać ruszać?
Myślę, że jest spora, ale nie stuprocentowa pula zadań matematycznych, które tego wymagają, prawda, fizyki, chemii, gdzie trzeba rozwiązać pewne zbiory i gdzie trzeba się nauczyć rzeczywiście pewne równania, wyhamować aktywność ruchową i skierować całe swoje zasoby uwagowe na zadanie. I jest dla mnie jasne i oczywiste, że to nie może być zbyt długi czas. Że większość z nas jest zdolna to zrobić w kategoriach minut. Kilkanaście, dwadzieścia parę minut, koniec, kropka. Potem trzeba zmienić strukturę aktywności, żeby móc za jakiś czas ponowić ten wysiłek.
A, to bardzo ciekawa taka praktyczna informacja, że ten czas taki bez ruchu, nazwijmy to w uproszczony sposób refleksji, to jest około 20 minut, tak? A potem warto się...
Każdy z nas ruszyć. Jest indywidualnie tutaj odmiennie wydolny. Są wśród nas jednostki bardziej wydolne, które mogą tą uwagę utrzymać dłużej. A są jednostki, gdzie ten przedział czasowy będzie krótszy. To będzie parę minut. Ja jednak tylko powiem, że parę minut koncentracji na zadaniu poznawczym to nie jest krótki czas.
Duży wysiłek.
To jest duży wysiłek, tak. Jeżeli to jest z dużym zaangażowaniem koncentracja, to jest to duży czas.
No tak, to teraz rozumiem zachwyt takich na oko piąto, może szóstoklasistów na wystawach Kopernika, którzy oglądali eksponat, który wyglądał jak biurko, ale pod spodem miał po prostu pedały, takie jak do jazdy rowerem, które zarazem zasilały telefon i powiedzieli, och, jakże cudownie byłoby mieć takie właśnie urządzenie na co dzień w klasie, tylko żeby cichutko działało, żeby się nauczyciele nie irytowali, że jest hałas. No dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi spotkania byli profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik, a rozmowę prowadziła Ilona Iłowiecka-Tańska z pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik.
Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.